Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będę się poruszał po materii, która jest dla mnie śliska. Tak bym to miał. Albowiem będę mówił o najstarszym kalkulatorze świata. Tak, jestem w Dzienniku Ludowym, artykuł jest ze Xinhua, publikowany za Xinhua z 25 kwietnia i China Focus. Chiński kalkulator, znaczy chińskie bambusy stanowią odpowiednik najstarszego kalkulatora dziesiętnego na świecie. A dlaczego to jest dla mnie śliski temat? Bo przyznam się Państwu uczciwie, że mimo tego, że jestem już stary i żyłem jeszcze w czasach, kiedy operowano liczydłami, to ja nigdy na liczydłach się nie nauczyłem pracować. Nigdy. Ja myślę, że nie nauczyłem się pracować na liczydłach z bardzo prostej przyczyny. Ja byłem bardzo sprawny, jeśli chodzi o liczenie w głowie tak zwanej. Znaczy ja potrafiłem dwucyfrowe liczby, tak, dwucyfrowe liczby, mnożyć ze sobą. Oczywiście do pewnego momentu. W tej chwili to w ogóle nie wchodzi w rachubę, ale kiedyś to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie mi to szło. A później stosunkowo szybko pojawiły się kalkulatory. No a poza tym ja błyskawicznie liczyłem na kartce. Jakoś nigdy nie miałem z tym żadnego problemu. Nawet jeszcze przed erą kalkulatorów po prostu nie. No, nie było u mnie tego kłopotu, w związku z tym żadne liczydła nie wchodziło w rachubę. Poza tym no, nie było mi potrzebne. No, liczydła jednak używano wówczas w latach 50., 60. w księgowości. Tak, ale w szkole no, nie było sensu, nie było potrzeby. No więc ja w związku z tym, że nigdy nie nauczyłem się tej metody, sposobu tej filozofii, bo tak bym to ujął, filozofii tego liczenia właśnie przy takiej pomocy, przy pomocy liczydła, to również każde inne tego typu rozwiązanie jest dla mnie trudne. Jest to, było trudne, bo teraz to nie próbuję, a było trudne i to jest tym bardziej żenujące, to mogę spokojnie powiedzieć, że to jest żenujące, albowiem cytuję, bambusowe pałeczki pochodzące sprzed ponad 2300 lat zostały oficjalnie uznane w niedzielę przez Guinness Book of World Records jako najwcześniejsze na świecie narzędzie do obliczania dziesiętnego. No właśnie, 2300 lat temu. Pan Li Chuqin, szef Centrum Badań i Ochrony na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie, powiedział, że znaczenie tego jest gigantyczne, albowiem to jest pierwszy tego typu kalkulator dziesiętny, a nie dwudecymalny. Decymalny, a nie dwudecymalny, jak w innych krajach to bywało. To niezwykle ważne zdarzenie, znaczy te pałeczki, istnienie tych pałeczek sprzed 2300 lat ma tym większe znaczenie, że w Europie coś podobnego pojawiło się dopiero w XV wieku. Proszę Państwa, porównajcie sobie to. 2300 lat temu w Chinach i dopiero w XV wieku, czyli po prawie 2000 lat, po prawie, no 1800, a w Europie. Jak my jesteśmy, jak my byliśmy zapóźnieni za Chinami. I jak wiele ukradziono wtedy z Chin. I teraz tak, cytuję, 21 tych pałeczek wyprodukowanych w okresie, stworzonych w okresie wojujących królestw około roku 305 przed naszą erą, ma każda z nich po 43,5 cm długości i 1,2 cm szerokości. No i tu się zaczyna opis techniczny, więc niekoniecznie, nawet nie będę tego czytał, bo ja tego po prostu nie rozumiem. Sorry, ale nie, no nie mam zamiaru udawać, że jestem mądrzejszy niż jestem, bo bym czytał rzeczy, których sam nie rozumiem. To nie ma sensu. I teraz właściciel tego urządzenia jest nieznany, powiedział pan Lee. Domyślamy się, że narzędzie mogło być używane w handlu lub w pomiarze ziemi w Królestwie Chu. Chciałbym jeszcze przy okazji tego, co powiedział pan Lee, że to mogło być używane w pomiarze ziemi w Królestwie Chu, chciałem zwrócić uwagę państwa na rzecz, o której już kilkakrotnie mówiłem, ale zdaje się, że częściej ją będę powtarzał, żeby choćby spowodować furię u Rosjan. Otóż, bo będę mówił o prawdziwej historii, a czegoś, co się jeszcze nigdy wtedy nie nazywało Rosją. Nie było Rosją, nie nazywało się Rosją. Otóż, jak państwo wiecie, w XIII wieku obszary obecnej Rosji, a ówczesnego, jeszcze wtedy nie było księstwa moskiewskiego, dopiero się tworzyło, ale była Republika Nowogrodzka, była Ruś Halicka, była Ruś Kijowska. Tak, to było. A to nie miało to nic wspólnego oczywiście z obecną Rosją. Nic kompletnie, absolutnie. Więc wojska Czyngischana zajęły te tereny. I były na tych terenach przez 300 lat. 250, coś takiego. I to tam wtedy za panowania mongolskiego, bo to, że tam Tatarzy rządzili, to bez znaczenia. Tatarzy nie krymscy, tylko Tatarzy jeszcze wywodzący się, proszę nie zapomnieć, że pierwowzór Tatarów to są obszary obecnego Heilongjiangu. Więc mówimy o panowaniu mongolskim na obszarze obecnej Rosji. Więc w tych pradziejach, gdzie jeszcze o Rosji jeszcze w ogóle nie myślano, a Mongołowie, którzy, jak państwo wiecie, na terenie Chin zasymilowali się w Chinach, zsinizowali się kompletnie w ciągu jednego pokolenia i stworzyli dynastię Yuan. Otóż, mieli do dyspozycji, w związku z tym mieli do dyspozycji chińską administrację, która już wtedy była przestarzała. Już wtedy, w XIV wieku była przestarzała. Już wtedy była zgniła. Ale w dalszym ciągu przecież nieporównywalna z czymkolwiek na świecie. A już nie mówiąc o tym, o Europie. Europa to były jeszcze bagna. Otóż wówczas administracja chińska, bo tak to właśnie wyglądało, to administracja chińska sprawowała pieczę nad tym całym obszarem zajętym przez wojska mongolskie, zrobiła coś, co się nazywało rejestrem ziemskim. Pierwszy rejestr ziemski, oryginalny, pierwszy rejestr ziemski jest spisany po chińsku. I ja jestem absolutnie pewien, że ten kalkulator, czy te kalkulatory mogły być wówczas, a przecież to już kupę czasu później po stworzeniu ich, mogły być używane w różnego rodzaju obliczeniach ziemskich. To tak a propos tego, co mi się przypomniało po tym, jak pan Lee powiedział, że były używane przy pomiarze ziemi w Królestwie Chu. A to skoro to było używane w Królestwie Chu w III wieku przed naszą erą, no to w XIII-XIV wieku naszej ery mogło jeszcze nie być zapomniane, bo niestety taka była kolej rzeczy chińskich wynalazków. Oni zapominali swoich własnych, wspaniałych, wielkich odkryć. To jest nieprawdopodobne, ale tak było. Taka była kolej rzeczy. O tym kiedyś, zresztą, to jest zupełnie osobna historia, o tym kiedyś trzeba będzie powiedzieć. Otóż i tutaj cały jest duży akapit, duży podtytuł, ochrona, niemała praca, w którym ten pan Li, który obecnie ma 85 lat i w dalszym ciągu pracuje nad ochroną tych 2,5 tysiąca sztuk bambusów z okresu walczących królestw, które później zostały przemycone z Chin, po prostu ukradzione. Na całe szczęście w 2008 roku wróciły do Chin. I ten pan opowiada, jak to oni, co oni zastali, jak to w tych plastikowych pudełeczkach trzymano te bambusowe pałeczki z różnymi napisami, z otworkami, bo to nie tylko... one były jakoś tam zakonserwowane chemikaliami. No i zaczęła się gigantyczna praca nad ratowaniem tego skarbu narodowego, chińskiego skarbu narodowego. A przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie tutaj dotykamy niezwykle bolesnych spraw, albowiem jak ten pan powiedział, te pałeczki wróciły po tym, jak zostały ukradzione z Chin przez złodziei, białych złodziei. Kiedyś tam, oczywiście on tego nie mówi, że białych złodziei, no nie, nie może być rasistą, prawda? Ale ja mogę sobie na to pozwolić. Bo to biali złodzieje tam byli, nie było innych. Głównie angielscy zresztą, angielscy, francuscy. No właśnie, dotykamy bardzo nieciekawego miejsca, znaczy ropiejącej rany, tak bym nazwał, w chińskiej historiografii, a mianowicie tych wszystkich milionów sztuk różnego rodzaju chińskich artefaktów sprzed wielu, wielu wieków, które znalazły się w Europie, a później rozpleniły się po całym świecie, rozjechały się po całym świecie za właścicielami. Tego, jak wykradziono praktycznie wszystko z Chin. Proszę nie zapomnieć o tym, że jest teoria mówiąca, to teoria angielska zresztą, profesora angielskiego, profesora teoria mówiąca o tym, że rewolucja przemysłowa w Europie nie mogłaby się rozpocząć, gdyby nie te wszystkie wynalazki, które ukradziono w Chinach i które zastosowano w Anglii, na przykład we Francji, w Niemczech. Tak, proszę Państwa, taka jest prawda o historii naszego kontynentu, że my żyjemy i na tym etapie, na którym jesteśmy, żyjemy dzięki skradzionym Chińczykom, setkom, tysiącom wynalazków. To przykre, ale prawdziwe. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.